Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: a cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Usiądźmy, bracia i siostry, na chwilę, aby w tej popołudniowej porze poświęcić naszą uwagę Bożemu nauczaniu. Mamy dzisiaj dwa czytania i w obydwóch jest mowa o dwóch uczniach. Oto droga do Emaus, dwóch uczniów ucieka od Jerozolimy, ucieka od krzyża, ucieka od tego, co jest bardzo trudne w ich życiu, ale są ciągle pogrążeni w smutku. W końcu spotyka ich Jezus, wykłada im Słowo Boże. I dzięki temu, że słuchają tych słów, w pewnym momencie daje im się poznać. Można by powiedzieć, że nawet dzięki temu wykładowi Pisma Świętego przygotował ich do rozpoznania własnej osoby. Uczniowie wracają do Jerozolimy i następuje radość, koniec smutku. Otworzył im oczy. Bardzo podobna historia dzieje się tu w Dziejach Apostolskich. Piotr i Jan, też dwóch uczniów, nie uciekają jednak od Jerozolimy, ale wchodzą w jeszcze większą głębię tej Jerozolimy. Wchodzą do świątyni. Jest godzina 9, czyli naszego czasu 3. To jest ta godzina, w której umarł Chrystus. I w pewnym momencie, kiedy są w bramie, która została nazwana piękną, w bramie tej świątyni, widzą, że jest wnoszony człowiek. Chromy, od urodzenia, czy jakiś kulejący, niedomagający na nogach, źle stojący na nogach. I ten człowiek nie wchodził do świątyni, tylko siadał sobie przed świątynią i żebrał, zapatrzony być może w swój kapelusz, mówiąc współczesnym językiem. Na nikogo nie patrzył, nie spoglądał na Boga, nie patrzył na ludzi, patrzył tylko na to, co ktoś mu da. Uczniowie idą wyraźnie na modlitwę. Godzina 9 była godziną rytualnej modlitwy. Dobrze szanujący się Żyd, Izraelita, o tej porze szedł na modlitwę do świątyni, która nazywa się Mincha. Mincha to jest modlitwa popołudniowa, w której Żydzi gromadzili się w świątyni czy w synagogach, modlili się. Bardzo podobny sposób, jak się brewiarz odmawia. Najpierw odmawiali 18 błogosławieństw do Boga i te 18 błogosławieństw skupiało ich uwagę tylko na Bogu. Nie na tym, co ich boli, jakie mają kłopoty, problemy, tylko ta modlitwa uczyła ich skupienia tylko na Bogu. Nie z czym sobie nie radzą, na czym kuleją, tylko Bóg ważny jest. Nawet ich cierpienie i ich problemy nie były tak ważne jak Bóg. I to było bardzo pouczające i zdrowe. Tą modlitwę mieli obowiązek odmawiać na stojąco. Mincha. Mincha składała się więc z tej modlitwy stojącej. Kiedy Żyd rozpoczynał tą modlitwę, robił 3 kroki do przodu, żeby sobie uświadomić, że stoi przed obliczem Boga, że patrzy Bogu prosto w twarz. Nie, że tam jakaś babka przyszła, dziadek przyszedł, kuzyn, wujek, syn, córka albo w marzenia wpatrzany, tylko stoję przed obliczem Boga. To jest to, o czym często zapominamy, kiedy się modlimy i tak się później skarżymy, że nie możemy się skupić. No jak się można skupić na modlitwie przy Bogu, jak człowiek nawet nie zrobi wysiłku, żeby sobie uświadomić, że z Bogiem rozmawia, a nie z jakąś tam bozią. Tylko z Bogiem. Żydowi nie wolno było wtedy rozglądać się na boki. Miał być skupiony tylko na tej modlitwie, przed Bożym obliczem. Mógł się wpatrywać w modlitewnik, który nazywał się Sidur, albo mieć oczy zamknięte. I nawet gdyby wąż owinął się koło jego nogi, nie wolno mu było zwrócić uwagę na węża. Nawet gdyby król wszedł do świątyni i go pozdrowił, nie wolno było go odpozdrawiać. Był skupiony na Bogu. I tu widzimy Piotra i Jana, którzy idą na taką modlitwę. Idą o godzinie 9, czyli są poprawni rytualnie. Oni mają nauk chodzenia na modlitwę. Nie odmawiają byle kiedy i byle jak tej modlitwy. To jest czas modlitwy. Szanują Boga. Szanują Boga tak, jak się Boga powinno szanować. Nie jest dla nich bozią, tylko Bogiem. Kimś więcej niż król, jakiś prezydent, biskup, kto tam wie. On jest najważniejszy. I zobaczcie, tu w jakimś kontraście jest pokazany ten człowiek, który w ogóle się nie interesuje Bogiem, chociaż jest fizycznie blisko świątyni, siedzi sobie na zewnątrz jej. Nie interesuje się też ludźmi, nie patrzy w oblicze żadnego człowieka, tylko w ten swój kapelusz. Da mu ktoś coś, czy mu nikt nie da. Tu nie chodzi o to, żeby w tej chwili robić z tego człowieka jakiegoś antybohatera tej historii. Popatrzmy na niego głębiej. Czy czasem gdzieś tam fragment siebie nie zobaczymy w tym człowieku? Bo to był człowiek, który był skupiony tylko na swojej biedzie życiowej. Mówię w bardzo szerokim pojęciu. Nie tylko biedzie materialnej, tylko jaki on jest biedny i czy mu ktoś w tym pomoże. Zauważcie, nie wszedł do świątyni, czyli nie liczy na to, że Bóg mu pomoże. To jest niewierzący, ale religijny człowiek. Tak naprawdę to on nie liczy na to, że Bóg mu pomoże. W ogóle nie jest skupiony na Bogu, nie błogosławi Boga. To jest bardzo chore podejście do życia, kiedy człowiek jest skupiony tylko na tym, co otrzyma od innych. Nie tylko w sensie materialnym. Kiedy jest bardziej skupiony na swojej biedzie i na swoim okulawieniu życiowym niż na Bogu. Bo wtedy Bogiem jest jego problem, jego kłopot, jego trudności, jego potykanie się na drogach życiowych. My musimy też w sercu dzisiaj, o tej porze identycznej, bo to była godzina 3, mniej więcej 3 do 4, godzina Minchy, tak jak teraz my, zastanówmy się, czy czasem nie jesteśmy bardziej skupieni na tym, z czym mamy trudności, czy też na modlitwie jesteśmy bardziej skupieni na Bogu. Bo jeśli Bogiem są nasze trudności, to na czym się potykamy, to te trudności zostaną do końca świata. I ciągle, całe życie nam będzie ciężko. Ale jeśli Bogiem jest Bóg, to jest napisane w Piśmie Świętym, nie martwcie się o to, co macie jeść, ani pić, ani w co się przyodziewać, bo o to się martwią poganie. Ojciec wasz niebieski wie, czego wam potrzeba i w swoim czasie wam da. O to się nie martw. Martw się tylko o to, czy ty Boga traktujesz jak Boga? To jest zdrowa modlitwa. Jak powiedziałem, Żydom, nie chrześcijanom nawet, tylko Żydom było nakazane w tej modlitwie coś takiego jak skupienie. To się nazywało kawana. I w tym skupieniu fizycznie nawet Żyd nie zwracał uwagi na to, co się dookoła niego dzieje. Nie wolno było, jak jest napisane w rytuałach żydowskich, żeby ktoś się zbliżał do modlącego się Żyta na odległość większą niż 1,80 m, żeby stawał pomiędzy nim a Bogiem. I my też zobaczmy, czy czasem między nami a Bogiem nie stoi jakiś problem, jakiś człowiek, jakiś kłopot, coś ważniejszego niż Bóg. Bo wtedy będzie nasze życie chrome. Będzie utykać. Komu kuleje modlitwa, temu kuleje życie. Jeśli uzdrowimy naszą modlitwę, nie martwmy się, życie też będzie zdrowe. Ono będzie zdrowe. I zobaczcie, co tu jest napisane. Ten człowiek, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Piotr i Jan stanęli przy nim, przypatrzyli się mu i powiedzieli mu coś bardzo interesującego. Spójrz na nas. To jest coś niesamowicie ważnego w naszym życiu. Żeby człowiek odwrócił uwagę od tego swojego kapelusza problemów i spojrzał trochę wyżej. Najpierw na ludzi. Najpierw na tych ludzi, którzy mówią mu spójrz na nas. Dostrzeż innych ludzi, nie tylko siebie i swój pępek. Dostrzeż, że są jeszcze inni najpierw. Kiedy on spojrzał na nich, czyli zmienił opcję, inaczej zaczął patrzeć na życie, to w dalszym ciągu Biblia mówi, że oczekiwał od nich jałmużny. Patrzył na nich, ale ciągle myślał, co ja dostanę? Czy ja będę miał jakąś korzyść z tego? Ale Piotr go uzdrowił. Ja nie mam złota ani srebra, powiedział. Myślę, że w tym momencie był bardzo rozczarowany. Może już mu głowa leciała na dół. Ale co mam to ci daje? W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. Złapał go za prawą rękę i podniósł go. I chociaż był to rzeczywisty fakt uzdrowienia człowieka, to dla nas ma jeszcze znaczenie inne. Takiego oderwania się od tego kapelusza naszej biedy życiowej, problemu. Spojrzenia trochę wyżej. I wy też możecie, bracia i siostry, dzisiaj na mnie spojrzeć, bo ja przez te słowa też mówię, spójrzcie na mnie, nie na siebie, a przeze mnie spójrzcie na Boga. I inaczej spójrzcie na swoją modlitwę i nie trzeba się martwić. Choćby tam dom groził zawaleniem, choćby było piekło w domu, jeśli twoja modlitwa będzie zdrowa, wszystko w swoim czasie wróci do normy. Ale jeśli człowiek jest skupiony bardziej na tym, co jest jego kłopotem i problemem, i jest zapatrzony w siebie, spuszczony wzrok, nie dostrzega ludzi, nie dostrzega rzeczy, nie dostrzega Boga i co dziwne, na modlitwie jest taki. Wszędzie rozkojarzony. Wszystko go interesuje. I właściwie nic go nie interesuje. Bardzo ciekawa lekcja. Dzisiaj, po południowej porze, też w świątyni i też piękną bramą wszyscy wchodziliśmy dzisiaj tutaj. Ten człowiek odzyskał władzę w nogach, odzyskał władzę w stopach, bo inaczej spojrzał. I co się dzieje dalej? On wszedł do świątyni. Nareszcie jego życie stało się bardziej wewnętrzne, a nie płytkie. Nie powierzchniowe, zewnętrzne, na zewnątrz świątyni. Tylko wewnętrzne. On głęboko w siebie też wszedł. I co dalej? Lud zobaczył, że on chodził i chwalił Boga. Nie siedział i martwił się o siebie, tylko chodził i chwalił Boga. Odwrócilibyśmy znaczenie, kolejność tych słów i byłoby kapitalną odpowiedzią dla nas. Kiedy chwalisz Boga, to chodzisz. Kiedy martwisz się o siebie, to siedzisz. Bo modlitwa jest taką siłą, że podstawia cię na nogi. Ale nie modlitwa bez skupienia. Nie modlitwa rozkojarzona. Nie modlitwa, w której ważniejsze są nasze problemy niż Bóg. Tylko modlitwa, w której Boga uznajesz za Boga. To weźmy sobie, bracia i siostry, dzisiaj po południu jako uzdrawiającą lekcję, nie tylko naszą modlitwę, ale i nasze życie, bo przecież czego Pan Bóg od nas, co Pan Bóg dla nas by chciał najbardziej? Żebyśmy też skakali z radości jak ten człowiek. Żebyśmy mieli też radość z życia i żebyśmy nie siedzieli gdzieś w tych swoich kłopotach, tylko chodzili wielbiąc Boga. Żeby życie było dla nas łatwiejsze, a nie trudniejsze. Amen. No to wstańmy. I idąc drogami